Do czytania.
Do czytania.
Do czytania.
Do czytania.
Łukasz Janicki, kwartalnik literacki Akcent. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Redaktor Łukasz Janicki jest redaktorem działu krytyki i eseistyki. Z eseistyki zresztą Akcent słynie, ale o niej pewnie powiemy dzisiaj nieco później, dlatego że dziś właściwie powinnam cię przedstawić jako osobę, która zabierze nas do Brazylii, o której nie wiem jak państwo, ja mam bardzo marne pojęcie. Tymczasem pierwszy w tym roku, 183 w ogóle, numer kwartalnika Akcent, to numer, w którym o Brazylii całkiem sporo. Z jakiego powodu?
To jest związane z takim naszym już od dłuższego czasu przedsięwzięciem, który prowadzimy. Bynajmniej nie jest to Mercosur. Tu chodzi o obecność w Lublinie kilku konsulów honorowych z różnych państw świata. I wpadliśmy na taki pomysł, że moglibyśmy ich zaktywizować i po prostu mogliby nam zaproponować pewne rzeczy związane z kulturą kraju, za który są odpowiedzialni. No i to już jest któryś numer z rzędu. Właśnie w taki sposób zorganizowany wokół pewnej wypowiedzi jednego z konsulów plus teksty, które ten konsul poleca. Tak się właśnie nazywa ten dział. Konsul honorowy poleca. I tu od razu chciałbym podziękować bardzo mocno pani profesor Barbarze Chlibowickiej-Węglarz, która razem ze mną tutaj przygotowywała ten numer, bo to ja tak samo jak pani redaktor mam ten sam problem, że o Brazylii wiem bardzo niewiele. Może tam za wyjątkiem jakichś rzeczy sportowych, samby i tak dalej, czyli tych takich pierwszych skojarzeń, które nam się nasuwają. Natomiast tutaj no, nie do przecenienia była pomoc właśnie fachowca, który cały czas jest na bieżąco ze sprawami kultury brazylijskiej. No i to właściwie dzięki niej, a także dzięki temu, że ona do wielu z tych autorów, którzy tutaj są w tym numerze, dotarła. Ten numer jest taki, jaki jest. Mam wrażenie, że jest naprawdę ciekawy. I ja mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że to jest najbardziej egzotyczny numer Akcentu od początku właściwie, od 80 roku, od 79 właściwie, kiedy Akcent wychodzi. Jeszcze tak daleko chyba Akcent się nie wypuszczał na bezdroża, jeżeli chodzi o takie bardziej szerokie ujęcie jakiegoś tematu.
Biorąc pod uwagę, że nie wszyscy interesują się sportem, tak, wiem, to ryzykowne, ale jednak myślę, że jest nas trochę, no to w większości z nas Brazylia kojarzy się, tak jak powiedziałeś, dość stereotypowo z sambą, a z czym powinna?
Mnie się od razu kojarzy oczywiście to mnie narzuca się, bo tutaj wszedłem z zewnątrz, gdzie jest temperatura minus kilkanaście stopni, a w nocy było minus 20 parę, więc no to nawet o perwersję troszeczkę zahacza, no ale jednak z tymi tropikalnymi upałami, prawda? Amazonią, lasami tropikalnymi. Ale też kulturowo, no kulturowo właśnie z takim synkretyzmem kultur, synkretyzmem religii. Coś, co jest chyba charakterystyczne właśnie przede wszystkim dla Brazylii. No te dwa elementy na pewno bym wskazał, czyli właśnie natura po pierwsze i aura i po drugie właśnie ten synkretyzm kulturowy.
Zapach mango pojawia się w jednym z artykułów. Dlaczego jest tak istotny, że aż w tytule?
To jest akurat do tekstu eseistycznego, troszeczkę takiego reportażowego też poniekąd. Chodzi o pewne odczucie klimatu Brazylii poprzez właśnie zapachy, smaki. Tutaj autorka Matylda Rosińska-Tavora zabiera nas w taki spacer po kinach studyjnych w Rio de Janeiro. Ona przed kilkunastu laty była, teraz mieszka i w Polsce i w Brazylii, natomiast wtedy mieszkała w Brazylii, studiowała w szkole filmowej. Wcześniej jeszcze pracowała dla organizacji pozarządowej. No i ona tak to opisuje, że kiedy pojechała do Brazylii, próbowała w jakiś sposób odnaleźć swoje miejsce, jakieś takie intymne, jakąś taką przestrzeń, której by się dobrze czuła po prostu. I po pierwsze, co jej przyszło do głowy, to właśnie filmy i kina. Miała wspomnienia właśnie z kin w Polsce, no i szukała takich podobnych małych kin w Brazylii. Stąd ta jej fascynacja też, no może nie tylko stąd, ale ta fascynacja przełożyła się właśnie na takie poszukiwanie swojego miejsca. I poprzez kino ona po prostu wrastała w tą Brazylię. To znaczy przede wszystkim na przykład oswoiła się z językiem. Pierwsze filmy, tak jak pisze, oglądała nie rozumiejąc języka, tylko słuchając barwy głosu. Barwy głosu, brzmienia mowy. To jest zresztą specyficzna rzecz, ten język brazylijski. To też się dowiedziałem, tego nie wiedziałem. Znaczy brazylijski. To jest właściwie portugalski, ale portugalski-brazylijski, czyli to jest pewna odmiana języka portugalskiego, która już troszeczkę się różni od tej standardowej. Ja się na przykład zdziwiłem, że wymowa tych końcowych o w nazwiskach, w imionach tam jest wymawiana jako u, prawda? Czyli Paulo Coelho powinniśmy mówić, tam przynajmniej gdybyśmy byli Brazylijczykami. I ona właśnie poprzez takie rzeczy, to co przyswajała w filmach, niekiedy bardzo sensualnych, oswajała się z tą kulturą Brazylii, wchodziła coraz bardziej, coraz głębiej w to, aż nauczyła się mówić, zrozumiała pewnie głębiej tą kulturę. No i to mango i ten zapach mango chyba też jest właśnie takim symbolem tego wszystkiego.
Jakie jest kino brazylijskie?
Te filmy, o których wspomina pani Tavora, są specyficzne, prawda? To jest jednak kino właśnie wyświetlane w tych kinach filmy wyświetlane w tych kinach studyjnych, bardziej takie elitarne. No tam są te tematy, które właściwie są na całym świecie, prawda? Tam jest tematy rasizmu, no oczywiście społeczeństwo brazylijskie jest bardzo różnorodne pod tym względem, no i tutaj zawsze te animozje pomiędzy różnymi odłamami społeczeństwa będą widoczne. Są tematy, to właściwie one od lat 60., 70., czyli kontrkulturowe, jakieś, jeżeli chodzi o jednostkę i jej próbę wybicia się ponad społeczeństwo, czy feminizm. Te wszystkie tematy powracają. Emancypacja różnych grup społecznych. Także są tematy dotyczące środowiska, kryzysu klimatycznego, czyli to, co też nam się wiąże w pewnym sensie bardzo mocno z Brazylią, szczególnie za prezydentury Bolsonaro, prawda? Mówiło się bardzo dużo o wycince drzew w Puszczy Amazońskiej. To, w jaki sposób cywilizacja, człowiek wpływa na ten najbogatszy ekosystem, jeżeli chodzi o lasy i naturę.
A jak ta wielokulturowość, tak istotna dla tego regionu, jak ona się przekłada na życie kulturalne?
Właściwie życie kulturalne jest tą różnorodnością. Mam wrażenie po tym, jak wszedłem, właściwie tylko po wierzchu. To bolesne, że ja muszę mówić jako ekspert, kiedy nie jestem ekspertem. Natomiast to tyle, co zrozumiałem. Tutaj odwołam się właśnie do wstępu, który robi pani profesor Chlibowska-Węglarz. Ona pisze tam o kilku elementach tej wielokulturowości. Przede wszystkim są ludy rdzenne, prawda, które tam mieszkały jeszcze przed epoką kolonialną. Poza tym rasa czarna, prawda, czyli potomkowie byłych niewolników, którzy teraz tam mieszkają, plus jeszcze różni emigranci, szczególnie z Europy, prawda, i to wszystko się nakłada, to jest taki tygiel kulturowy naprawdę. Tu nie ma żadnego porównania do jakiegoś państwa europejskiego, nie może być chyba, ponieważ no, Brazylia jest niemal wielkości Europy, prawda, gdyby to wziąć pod uwagę, no, to jest całkiem inne multikulti niż moglibyśmy w ogóle myśleć. Natomiast no, ujawnia się we wszystkim, no, od kultury takiej typowej, czyli o wpływów literackich, plastycznych, z różnych dziedzin zaczerpnień. No może na tej muzyce się skupmy, bo już o tym żeśmy mówili, prawda? Te najbardziej znane nurty, czyli na przykład bossa nova, prawda? No to jest połączenie jazzu z sambą gdzieś tam, czy tropikalia, o której pisze Jarosław Sawic też. No to jest połączenie znowu takiej hipisowskiej psychodelii z sambą. Czy ta muzyka brazylijska popularna, gdzie są różnorodne wpływy. Mamy taki duży tekst, który jest poświęcony brazylijskiej muzyce orkiestrowej profesora Eduarda Frigattiego. To ma formę kompendium wiedzy na temat najważniejszych utworów, tylko z tym, że to są najważniejsze utwory dla właśnie autora. Autor sam jest kompozytorem, więc to on przedstawia jakby swoją drogę twórczą też. No i dzięki temu ten tekst nie jest taki suchy. No ja nie znałem tych kompozytorów, no oprócz może Willi Lobosza, prawda, który jest bardzo mocno znany. Natomiast no, tam jest kilkunastu, no, może nawet ponad 20 tych kompozytorów i wszyscy w jakiś sposób wyrastają z tych korzeni brazylijskich jakoś. Tu możemy prześledzić, jak się zmieniała właśnie ta muzyka klasyczna i awangardowa, w jaki sposób te rzeczy, które są wzięte z ogólnoświatowych, globalistycznych tendencji obecnych w sztuce, łączyły się z elementami stricte takimi brazylijskimi, lokalnymi i w jaki sposób tutaj ta muzyka inspirowana z różnych stron znajdowała taki swój wyraz. No, ciekawostką jest taką, że to jest eksperyment w akcencie, ale na koniec tego tekstu mamy kod QR, bo autor sporządził też listę tych wszystkich utworów i można go zeskanować i odsłuchać wszystkie te utwory już zebrane, bez szukania, bez skakania po różnych stronach. I autor nawet proponuje coś takiego, żeby po prostu przez miesiąc zrobić sobie taką przygodę z muzyką muzyką brazylijską w wydaniu orkiestrowym, symfonicznym i codziennie słuchać jednego utworu. Ich jest właśnie 31, więc luty, może być luty, może być lepiej marzec.
Próbowałeś?
Nie, bo teraz nie mam tak dużo czasu, natomiast od razu jak poprawiałem ten tekst, to od razu wrzucałem te utwory i przynajmniej w fragmentach je słuchałem. Natomiast jak będę miał troszeczkę więcej czasu, żeby móc rzeczywiście się skupić, no bo to jednak jest muzyka klasyczna. Przy gotowaniu na przykład nie polecam słuchania, lepiej jednak położyć się wygodnie i zanurzyć się w ten świat dźwięków. I jak będę miał taki czas, to wtedy pewnie skorzystam.
To jest bardzo ciekawa propozycja. Czy wśród tego bloku tekstów o Brazylii, brazylijskich, jeszcze coś zechcesz polecić?
Tak, to no przynajmniej dwa teksty. Pierwszy to jest właśnie, już wspomniany Paulo Coelho. Będę tutaj mówił Paulo Coelho, nie Paulo Coelho, bo jakoś mi to nie brzmi. Nasze pytanie, kiedy zwróciliśmy się z prośbą o napisanie tego artykułu, brzmiało, skąd biorą się idee, które inspirują Paula Coelho, które on w swoich książkach propaguje? Czy są one rdzennie brazylijskie? Czy jest coś takiego rdzennie brazylijskiego w nich? Czy są one uniwersalne, coś w rodzaju takiej new age'owskiej estetyki? Aleksandra Pajek z Uniwersytetu Warszawskiego napisała bardzo ciekawy moim zdaniem i taki merytorycznie gęsty tekst na temat właśnie pisarstwa Coelho i jego odniesień do różnych systemów religijnych, kulturowych. No przede wszystkim oczywiście tutaj zwracając uwagę na tę pozycję globalizm, lokalność. I ona tutaj wskazuje wiele elementów, które zostały zaczerpnięte z rdzennych wierzeń brazylijskich, ale jest to całkowity synkretyzm, prawda? Tutaj mamy też elementy mistyki chrześcijańskiej, znaczy w powieściach Coelho. Mistyki chrześcijańskiej, ezoteryki takiej rozumianej na sposób zachodni, ale też taoizmu, sufizmu. I to wszystko robi takie wrażenie takiego miszmaszu, prawda? Zestawienia tego, co jest brazylijskie na pewno typowo. No to jest ta właśnie natura, rola natury, jaką odgrywa. I ten synkretyzm właśnie, ten synkretyzm jest brazylijskością. Co jest w ogóle brazylijskością? To jest trudne pytanie, które ona też tam stawia i wskazuje różne odpowiedzi na ten temat. Na przykład ja tylko wymienię jeden z takich elementów, próby odpowiedzi na to. To jest człowiek serdeczny. To jest taki, nie taki w sensie, że milutki, że będzie dla nas zawsze miły, tylko chodzi o to, że bardziej wolący stosunki pozaformalne, troszeczkę tak bardziej na luzie podchodzący do świata i jednocześnie opierający się nie na tym, co bardzo mocno osadzone w strukturach prawa. Tutaj ta wolność jakaś jest ważna i to jest to właśnie ta serdeczność. To była jedna z propozycji rozumienia. Kolejną rzeczą, która też odnosi się do Coelho, ale też do całej może brazylijskości, byśmy powiedzieli, to jest taka koncepcja Oswalda de Andrade. On mówił o antropofagii kulturowej. Tu chodzi o to, że widział on kulturę brazylijską jako taką kulturę, która przyswaja bardzo wiele elementów z różnych innych kultur, tak jakby je zjadała. To jest właśnie ten kanibalizm kulturowy, też inaczej można to określić. Zjadała i przyswajała i jednocześnie tworzyła z nich coś całkiem nowego. Tutaj Coelho by się w to wpisywał właśnie w tym względzie, tym właśnie czerpaniu z różnych kultur i co ważne też form. Te formy, na co zwraca tutaj pani Pajek baczną uwagę, są najbardziej uniwersalne. I chyba tą właśnie uniwersalnością tych form, w których przejawia się pisarstwo Coelho, trzeba tłumaczyć jego światowy sukces. Oczywiście w każdym kraju on jest odbierany na swój sposób. Znaczy ta uniwersalność właśnie daje możliwość odczytania w różnych kontekstach, ja tak zrozumiałem przynajmniej te wywody, w różnych kontekstach narodowych. Inaczej będzie rozumiany chociażby w Iranie, gdzie jest ulica w jednej z wiosek właśnie Coelho. Inaczej będzie w Polsce. Znaczy tak myślałem sobie dzisiaj nad tym, że nawet to nazwisko, prawda, Paulo Coelho i jeszcze te jego mądrości, maksymy, jakikolwiek będziemy mieli do nich stosunek, w jaki sposób nas ukierunkowują na jakiegoś takiego mędrca z innego kraju egzotycznego, prawda? A odkryłem, że Coelho to jest po polsku, to pochodzi od królik. I na przykład już gdybyśmy powiedzieli, że to są mądrości Pawła Królika, to już by trochę inaczej brzmiało niż mądrości Paula Coelho. Inna sprawa, na ile one są mądrościami, prawda? Bo to są zwykle takie bardzo ogólne sentencje, które w pewnych kontekstach się sprawdzają, a w pewnych nie. No, na przykład parafrazuję coś, żeby wymyślić. Kiedy będziesz szedł do przodu i nie skręcisz, zawsze dojdziesz do celu. No jest to prawda zapewne, ale tylko, że co ona nam wnosi. No, to jest właśnie druga rzecz, na którą jeszcze zwraca tutaj pani Pajek uwagę. że jest to jednak literatura popularna, która bardziej daje pewne odpowiedzi niż stawia.
I
daje
niż stawia pytania.
Niż stawia pytania. Daje odpowiedzi i to takie jednak według pewnego klucza, według pewnej może ideologii to za mocno powiedziane. Po prostu nie rozbudza wyobraźni. Nie aktywizuje człowieka do działania, tylko próbuje być dydaktyczna. I to jest bolączka jednak tej literatury, jeżeli chce się obcować z czymś więcej.
A ten kolejny artykuł?
Artykuł właśnie o naturze i o tym, jak natura jest rozumiana w literaturze brazylijskiej. Od początku właściwie, znaczy od początku to nie jest dobre określenie, ale od momentu, kiedy Brazylia została, powiedzmy, odkryta, ale ona nie potrzebowała chyba odkrywania, tak jak większość rzeczy, już była sobą. Tylko odkąd została skolonizowana, to będzie takie mocniejsze określenie, ale chyba tutaj adekwatne. Od tego momentu do początków XXI wieku i jak się zmieniał właśnie obraz natury w literaturze brazylijskiej. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to, że ona zawsze była opisywana z zewnątrz, właśnie przez tego kolonizatora, który przyjeżdża i zachwyca się na przykład tą egzotyką, albo no nie podoba mu się to, ale też jest osobą, która gdzieś z zewnątrz patrzy na to wszystko. I tak było przez długie wieki. Romantyzm też, który głosił kult natury, jednak cały czas patrzył na tą brazylijskość z zewnątrz, autorzy romantyczni. Zmieniło się to dopiero w czasach modernizmu, o czym pisze pan Julian Konopelski też z Warszawy. To jest ciekawe i symptomatyczne nie tylko dla Brazylii. Właśnie ten modernizm powiązał ideę natury Brazylii z projektem narodowym, społecznym, to znaczy chciał uczynić chociażby na przykład to, co było w folklorze, w mitologii, częścią takiego bytu narodowego, ale w formie takiego pewnego cytatu, cytowania, właśnie może troszeczkę też w myśl tej antropofagii kulturowej, to znaczy spróbujemy to wszystko złączyć, stworzymy siebie sami poprzez to, ale jednak będziemy też troszeczkę z zewnątrz tego wszystkiego, bo to my będziemy przetwarzać. No i dopiero te ostatnie lata może przyniosły, jak pisze pan Konopelski, jeszcze inne spojrzenie. Znaczy, że daje się po prostu wypowiedzieć samym autorom brazylijskim z tych ludów rdzennych, przedstawić ich punkt widzenia. Tu jest problem, że to nie jest literatura w rozumieniu też zachodnim często, tylko to jest oralne przekazy są na przykład. Ale żeby wreszcie ta kultura mówiła swoim własnym językiem, nie zapośredniczonym.
Te teksty brazylijskie to znaczna część numeru kwartalnika Akcent, ale oczywiście nie tylko one wypełniają wnętrze. Jak zawsze poezja, od której zaczyna się. I na co jeszcze chciałbyś zwrócić uwagę?
No, jeśli chodzi o poezję, no to mamy tutaj bardzo silne nazwiska. Księdza Alfreda Marka Wierzbickiego, Bogdana Zadurę. Mamy też nowe przekłady Goethego, co jest bardzo ciekawe, bo ich autorem jest młody człowiek, mający chyba gdzieś około 24 lat dopiero. Więc możemy zobaczyć, w jaki sposób ta literatura pisana kilkaset lat temu rezonuje w naszych czasach. Też polecam bardzo takie intymne wiersze księdza profesora Alfreda Marka Wierzbickiego, gdzie pojawiają się takie postaci zmarłe niedawno, jak na przykład Leszek Mądzik, tutaj bardzo ważny dla tego środowiska kultury Lublina, czy Aleks Dancik, zabity podczas wydarzeń w Strefie Gazy sprzed paru lat.
Ja bardzo lubię dwugłosy akcentowe, w tym numerze też jest.
Tak, dwugłosy są poświęcone takiej ważnej książce, która wyszła jakiś czas temu, Tomasa Węclowy. Litwa, ojczyzna moja. To jest książka poświęcona historii Litwy, pisana właśnie przez wybitnego poetę, eseistę litewskiego. Jak zobaczymy po lekturze tych dwóch głosów, budzi bardzo różne reakcje dwóch autorów. Jeden to jest Tomasz Otocki, a drugi to jest profesor Zbigniew Zaporowski. Zwracam uwagę na te same, ale mają inne troszeczkę wnioski. To znaczy, to jest historia Litwy pisana od wewnątrz, co jest dla nas, dla Polaków, powinno być ciekawe. To jest pierwsza ta perspektywa, ale druga perspektywa jest też taka, że jest pisana nie przez fachowca od historii, tylko przez poetę jednak. Więc tutaj to szczególnie profesor Zaporowski ten wątek podnosi i że są tu pewne sympatie widoczne. Pytanie, czy w ogóle mogą nie być widoczne, to już takie moje pytanie. No ale w każdym razie no, temat jest bardzo trudny. W Akcencie Tomasz Węclowa był już obecny w latach 90., kiedy bardzo ciekawy esej opublikował na temat stosunków polsko-litewskich. I on był zawsze taką osobą, która właśnie próbuje łączyć Polaków i Litwinów i te wszystkie animozje, które narastały szczególnie w XX wieku, próbuje jakoś rozbrajać. Tak też trzeba spojrzeć, wydaje mi się, na tą olbrzymią, monumentalną jego historię Litwy. Oczywiście można wyciągać pewne wątki i na nich się koncentrować, tak jak to robi profesor Zaporowski, ale może jednak warto zobaczyć coś innego, no, że po prostu ta książka wyszła w Polsce, była przeznaczona też dla czytelnika polskiego, był ten pomysł i już samo to jest pewnym otwarciem się, prawda, podzieleniem inną perspektywą. Tym bardziej, że sam Węclowa, no, o ile wiem, na Litwie też ma różne, w różny sposób jest odczytywany. Chyba to jest właśnie ten problem tych wszystkich, którzy się znajdują gdzieś tam na granicy pomiędzy jednym a drugim i mogą być atakowani z jednej i z drugiej. Jak siedzisz na tym płocie, to możesz cię zepchnąć i w jedną i w drugą stronę. No to jest zawsze to niebezpieczeństwo.
A sam płot niespecjalnie wygodny.
Jeszcze chciałbym powiedzieć o tych takich stałych elementach, które w każdym numerze są, czyli felietonach naszych. Jest bardzo ciekawy felieton Marka Kusiby, który zauważył, że w polskiej literaturze prawie nie ma Bożego Narodzenia. W tej takiej literaturze wysokiej od czasów romantyzmu. To jest zaskakujące, ale no, czy się zgodzimy, czy nie, no, mówi, że nie ma Bożego Narodzenia, że bardzo niewiele się pojawia. Oczywiście jest też felieton Marka Danielkiewicza, no i Grażyny Lutosławskiej. Tutaj bardzo lubię też tą opowieść właśnie. Dowiemy się, dlaczego warto wierzyć w sny na przykład, albo skąd wzięły się herbatki angielskie.
Bardzo ci dziękuję. Spotkajmy się w takim razie wokół tego numeru. To jest wtorek, drugi dzień marca.
Marca. Serdecznie zapraszam i w swoim imieniu, w imieniu całej redakcji, ale jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć, chociaż pewnie nie będzie, minus 20 parę stopni, to wtedy do Radia Lublin, żeby posłuchać przynajmniej fragmentów naszej dyskusji.
Ale ja bardzo lubię to, że właśnie akcent pielęgnuje także relacje, bezpośrednie relacje międzyludzkie. Więc się spotkajmy u nas w Radiu Lublin przy Obrońców Pokoju 2. Redaktor Łukasz Janicki, bardzo ci dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
Do czytania.
Do czytania.
Do czytania.
Do czytania.